na język angielski i nie przetłumaczona. Gdyby ta książka się ukazała wtedy, kiedy się w Polsce ukazała, a było już tłumaczenie gotowe, w Ameryce przypuszczam, że mielibyśmy o wiele mniej kłopotów. Oczywiście dzisiaj rzecz jest nie do nadrobienia, chociaż moim zdaniem fakt, że ta książka nie jest wznawiana w Polsce, a przynajmniej jej fragmenty, i że za publikowanie tych fragmentów bardzo się dostaje po łapach, co do czego doświadczyłam na własnej skórze, no nie jest przypadkiem. Myślę, że nie tylko o Hirschfelda tutaj chodzi i pan profesor wymienił tutaj kilku ludzi, których należałoby chyba bardziej poglądy upowszechnić na kwestię żydowską i na relacje polsko-żydowskie, ale myślę, że warto by też i poszukać świadków, tak jak to robi druga strona, i częściej publikować ich oświadczenia na temat pomocy Polaków dla Żydów. Nie tylko my, Polacy, mówimy o tym. Niech mówią oni, nie są przyzwoici Żydzi i można ich znaleźć i trochę się tego robi, ale to jest takie na tle tej niesłychanie szerokiej propagandy związanej z panem Grossem, prawda, i jego sponsorami, tak to określmy, prawda, no to to nikt nie zupełnie. Tam to jest w telewizji, tam to jest w pismach o największych nakładach i ludzie zaczynają myśleć zgodnie z zasadą, że nie ma dymu bez ognia, że coś z tym jest, prawda. I to jest przerażające. To jest przerażające, że pokolenie, które nie pamięta, ani nie ma w rodzinie nikogo, kto by nauczył, jak to tam naprawdę wyglądało, zaczyna przyjmować ten punkt widzenia. Kształtuje się pokolenie, które skłonne jest przyjąć do wiadomości nawet to poczucie winy. I to już jest rzecz zupełnie straszna, bo to jest oparte na kłamstwie takim, które potem odwrócić będzie niezmiernie trudno, bo pytanie będzie, a dlaczego wyście tego nie mówili wtedy, kiedy zarzuty były formułowane. Więc myślę, że przeciwdziałanie tutaj musi być bardzo...
Myślę, że na szczęście my mówimy, prawda, żeby tutaj
no,
tak...
Radio Maria na szczęście mówi, dlatego ja do Radia Maria często dzwonię, zajmując czas, ale są to problemy,
bardzo,
które...
Bardzo dobrze, że pani to czas zajmuje, bo
no cóż, to są kwestie, których nigdy nie dość czasu, aby je omówić dokładnie, bo Polacy naprawdę, zwłaszcza pokolenie, które jest pokoleniem już lat 60., 70., oni naprawdę nic na ten temat nie wiedzą. Wiedzą tylko, że Żydów bili w 68 roku i to dosłownie w tej formie. I że jest to piękna kultura żydowska, która jest modna. Modna jest w środowiskach młodzieżowych i dobrze, no niech sobie będzie, to przecież nie jest, nie o to chodzi, żeby zwalczać kulturę żydowską. Prawda? Natomiast zupełnie...
Gorzej, gdy się zwalcza polską przełożę.
Właśnie, natomiast jest najgorsza jest rzecz ta...
Chociaż ja myślę, że tutaj żadnej się nie kultywuje, o tak można powiedzieć,
no prawda? Niestety to powiedziałabym, jest kultura, tak się kiedyś przed wojną mówiło, wyznanie handlowe.
Dobrze, pani Barbaro, jeszcze jedna, druga sprawa rzeczowa i panowie profesorowie słowo powiedzą, tak. Dobrze?
Ja dziękuję i wyłączam się wobec tego.
A ja dziękuję, bo domyśliłem
dziękuję
się
bardzo.
Tutaj bardzo, tym bardziej, że cytuję książkę pani, niejednokrotnie cytowałam właśnie...
Czułam uwagę, jestem głęboko zobowiązana.
Między innymi w Przemilczanych zbrodniach na stronie 218.
Tak.
Tak, teraz tu mam pod ręką. Natomiast myślę, że tu jest, że to, co pani podnosi, jest ogromnie ważne i ogromnie bliskie. Chociaż są tacy, ale to już tylko prowokatorzy typu Bubla z jego pismem, które mnie atakowano za to, że cytuję i to pochlebnie niektórych autorów żydowskich. Otóż będę zawsze cytował tych autorów żydowskich, którzy cytuję i wrogów pokazuję wrogość, ale tych przyjaciół. Uważam, że jest straszne, że my zbyt często przemilczamy przyjaciół i w ogóle myślę, że może przydałoby się, gdyby w Radio Maryja uruchomiona została taka stała audycja przemilczanych książkach, w której by mogły się znaleźć i przemilczane książki polskich patriotów, i przemilczane książki Żydów polonofilów i teksty. Tu między innymi byłby właśnie i byłby teksty Itermanda Cywilizacja komunizmu i Andrzeja Wróblewskiego Być Żydem, ogromnie uczciwa ocena polsko-żydowskich stosunków w czasie wojny i w okresie powojennym, gdzie ogromnie ostro on krytykuje Ubeków. Izraela Szachaka, który bronił Polaków przeciw kłamstwom Szoah Lotzmana. Polskiego patrioty żydowskiego pochodzenia Mieczysława Grydzewskiego, Izaka Lewina, Feliksa Mantela, Johna Saka, teksty Lichtena, Chaima Kaplana, świetne Scroll of Egony, czy Klary Mirskiej. Nie mówiąc o innych przemilczanych książkach typu Zapomniany Holokaust znakomitego historyka amerykańskiego Lukasa. Natomiast jeszcze przy okazji chciałbym wspomnieć, że robi się u nas manipulacje niekiedy. Autorzy typu Feliksa Tycha, który bardzo szkodzi polskiemu obrazowi dawniej za granicą, mówią, o jak wielki był wkład kultury żydowskiej w polską kulturę ludzi Żydów. Tylko nie dodają, że to byli inni Żydzi niż oni. To byli Żydzi polscy patrioci, typu wspomnianego przez profesora Bendera Askenazego, typu Feldmana, typu właśnie identyfikującego się z Polską Słonimskiego, Hemara. To byli ludzie ogromnie ostro nastawieni przeciw wszelkim antypolakom.
A przepraszam, ten krótki, przepraszam, ten tekst krótki Słonimskiego, on jest tak mocny, a króciutki jest. I przecież ma pokazać właśnie, jak Żyd pisze o Żydach. To jest niesłychanie mocny tekst. I ludzie to by chwycili. Bo duże książki czytać i naukowe.
No właśnie, tak. I może jeszcze tylko, ja myślę, nie wiem, czy się pani też zgodzi, tutaj to, co teraz było przy tej dyskusji, jest bardzo dla nas pouczające. Ja teraz uważam, że jesteśmy w najlepszej drodze, żeby w Polsce zatriumfowała prawda i triumf nad partactwem tych wszystkich oszczerców antypolskich. Gorzej będzie na forum międzynarodowym, bo tu płacimy za dziesięciolecia opóźnień, ale uważam, że dyskusja wokół Grossa też dowiodła szeregu strasznych błędów z naszej strony. W odróżnieniu od tego lobby klierów grosowych, antypolskich, które natychmiast się ujawniło i poszło ławą, to zbyt wielka część Polaków milczała. Ja przypomnę, że pierwsze reakcje na Grossa to były tylko dwie osoby w maju zeszłego roku. Mój tekst w naszym dzienniku i tekst Kalewskiego w naszej Polsce. Dlaczego inni historycy czekali miesiącami, no wyjątek właśnie tu obecny profesor Ryszard Bender, dlaczego w Głosie, dlaczego tak mało, potem zaczęło się coraz więcej historyków dołączać i prostować, ale gdyby od razu zareagowali. Teraz myślę o tym pozwie Kazimierza Laudańskiego. No on nie musiał od razu wpaść na ten pomysł tego Grossowi. Pani Biedrzyckiej, dlaczego prawnicy nie zainteresowali się tą sprawą, nie sprawdzali, rozmawiali? Gdyby szybciej wystąpiono z pozwami przeciwko Grossowi za ewidentne fałszerstwa, zresztą chodzi też za ewidentne fałszerstwa antypolskie, za to, co zrobił w upiornej dekadzie, wydanej 3 lata temu, kiedy napisał, że Polacy powinni sobie opowiedzieć historię prześladowań Żydów w Polsce i wyraźnie przez stulecia, tak jak Amerykanie opowiedzieli sobie historię prześladowań Murzynów, niewolników u siebie, a Niemcy nazizmu. No porównanie losu Żydów w Polsce z losem Murzynów, niewolników w Ameryce, czy z losem ofiar nazizmu, to jest po prostu skandal. To jeśli Żydzi byli prawdziwymi masochistami czy cierpiętnikami, że chronili się masowo w Polsce w świetle tego, co Gross pisze. Bo przypomnę, że na początku XIX wieku na terytorium dawnej Polski przedrozbiorowej razem żyło 4/5 świata, tak pisze nie Polaka, Norman Bewitz w Bożym Igrzysku. Dlaczego Polskę nazywano nazywano przez stulecia Paradisus Judaeorum, raj dla Żydów. I jeśli takie kalumnie o Polakach napisano w książce wydanej w Królewskim Grodzie w Krakowie i nikt nie zareagował na to, poza dwoma osobami, o ile pamiętam, w Polsce, historykiem bardzo zdolnym, bardzo odważnym, młodego pokolenia Gontarczykiem i mną, i profesorem Iwo Cyprianem Pogonowskim ze Stanów. Gdyby wcześniej zareagowano na te ohydne kłamstwa Grossa, tam roi się w upiornej dekadzie, nie byłoby chyba takiej klaki dla sąsiadów. My się spóźniamy i na przyszłość to jest nauka, nie wolno się spóźniać z reakcją.
Ojcze, jeden moment jeszcze. Tutaj pani podniosła bardzo ważną sprawę, że nie wolno popuszczać się takim oczernianiom, że przyzwyczaja to ludzi, niekoniecznie historyków, którzy ulegają tym medialnym uogólnieniom, do tego, że rzeczywiście nie ma ognia bez dymu, że coś myśmy byli winni i za to coś trzeba teraz tak mocno odpokutowywać. Ale z drugiej strony książka Grossa, to myśmy mówili chyba przed 2 tygodniami, sprawiła chyba to, że jest u znacznej części narodu naszego jakieś wyprostowanie postawy.
Że się budzi.
Budzi się, no tak jak Kulturkampf Bismarcka.
Bismarck obudził Polaków.
Kto wie, czy Gross nie obudził u nas wreszcie jakiegoś...
To jest ta prawo efekt bumeranga.
Tak, to jest rozjuszenie ludzi po prostu.
O to chodzi.
Tym, że to jest taki brutalny, chamski, głupie w gruncie rzeczy.
Tak. Z ich strony to był trochę błąd formalny, prawda?
Trochę za dużo tego było. A jeszcze uwaga krótka, dlaczego historycy milczą? Panie profesorze, panowie profesorowie, szanowni. No cóż, pracujemy na uczelniach, publikujemy w wydawnictwach takich, jakie są i w takich czasopismach, jakie są.
Autocenzura istnieje.
Nie każdy sobie może pozwolić na bycie wolnym ptakiem, no niestety. A praktyka jest taka, że po prostu tych tekstów się nie drukuje, a jeżeli się gdzieś coś takiego uda opublikować, to się potem za to bardzo ciężko płaci.
A to oczywiście wiemy.
A dosłownie, właśnie pan profesor doskonale wie, jak się płaci, to nie tylko szykanami jakimiś w publicystyce, ale wręcz przypominają się dawne czasy, bo i interwencje wiadomego urzędu się zdarzają. Także na tym zakończę. Serdecznie dziękuję za rozmowę i szczęść Boże wszystkim.
Ja dziękuję pani bardzo mocno, ja tylko może zaznaczę, tylko że nigdy nie wiadomo, jakimi drogami to idzie. Na przykład w 90 roku jeszcze zostałem honorowym członkiem Węgierskiego Związku Pisarzy za to, co robiłem przez dziesięciolecia dla kultury, historii Węgier i tak dalej. I mimo to byłem potem przez lata i jestem zresztą blokowany przez oczywiście Fundację Batorego, która jest głównym organizatorem spotkań, sympozjum na Węgier, bo wiadomo, że ten Nowak zadaje się z węgierskimi patriotami, po co mają być takie kontakty. Zrobiono, co było tylko możliwe dla ograniczenia moich stosunków z Węgrami, kontaktów, ale właściwie jestem im teraz wdzięczny, bo w ten sposób zająłem się o wiele bardziej, jeszcze tak może bym dużo bardziej... tytułem rozpędu przez dziesięciolecia zajmowałem się głównie Węgrami i bratankami, to jeszcze dużo więcej się zajmował tym poletkiem węgierskim, a tak skierowałem się w dużo większym stopniu na głównie sprawy polskie i polsko-żydowskie, a to jest coraz dużo ważniejsze dla nas niż polsko-węgierskie czy inne. Także myślę, że Michnik i jego koledzy trochę sobie blują w brodę z tego, co zrobili, bo dużo chętniej by mnie widzieli znów zawężonego do tych spraw polsko-węgierskich. I tak, że nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie, natomiast jest prawdą, że Komitet Badań Naukowych przydziela fundusze w taki sposób, jako przydziela. Trzeba zobaczyć, że na historyków i innych naukowców wpływa myślenie o nagrodach, jakie mogą otrzymać. Ja się nie dziwię, że Andrzej Garlicki, dziekan Wydziału Historycznego, nie jest krytykowany za swoje absurdalne, rojące się od antypolskich informacji czy dezinformacji antykościelnych, dezinformacji, podręczniki. Dlaczego? Bo Andrzej Garlicki jest najbardziej wpływową osobą przy przydzielaniu dorocznych nagród polityki z dziedziny historii
tak
Polski.
Jest.
narazi się, ktoś go skrytykuje, a potem straci szansę na nagrodę, na nagrodę polityki. Zgadza się pani, pani profesor?
No po prostu wiemy o tym.
No właśnie. Wiemy o tym. No to są takie, to są niuanse.
No właśnie. No dziękuję serdecznie. To
już ja się... też bardzo dziękuję i chciałbym wreszcie panią poznać osobiście.
A znamy się, znamy panie profesorze, tak, tylko że z dawnych czasów zapomnieliśmy o sobie. No ja... przy okazji może panu prześlę taki ciekawy materiał związany z tymi dzisiejszymi...
Dziękuję bardzo. No. Padliśmy na dyskusję historyków.
Tak jest. Proszę. Dziękuję,
szczęść
Boże. Dziękuję, szczęść Boże. Ja przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj w rozmowach są profesor Ryszard Bender i profesor Jerzy Robert Nowak. Jesteśmy w przededniu tego, co ma się stać w Jedwabnem. Tam pan prezydent Aleksander Kwaśniewski ma przeprosić w naszym imieniu i pytamy się też to wszystko na kanwie książki, którą pan profesor Jerzy Robert Nowak traktuje jako sto kłamstw. Zapraszam państwa serdecznie do rozmów. Już kwadrans po północy, czas bardzo szybko ucieka, ale mam nadzieję, że nasi goście niestrudzeni, jak zauważyliśmy to już poprzednimi razy, będą z nami. Telefony do studia kierunkowy 056 z Ameryki 011 48 56 655 23 33 i 655 23 66 to telefony do zagranicy, a w Polsce 655 23 55 i 655 23 56. Bardzo, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam panów profesorów i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Ja chciałem złożyć świadectwo, nawet kilka świadectw, mimo że czas błyskawicznie ucieka i chyba wiele osób się nie może w ogóle dodzwonić. Świadectw, podejrzewam, że niektórych świadectw panowie profesorowie nie znają. Mam przed sobą relację, chyba nieznaną, dotyczącą wydarzeń w Jedwabne. Ale chciałem zacząć od innych rzeczy.
To może od Jedwabnego.
Ale nie, to ojcze, ja wiem, dlaczego tak mówię w tej kolejności. Otóż w numerze z 8 czerwca w Głosie ukazał się między innymi dokument zatytułowany Zwyczajna twarz aparatu zbrodni, gdzie podany jest raport zbiorczy szefa Einsatzgruppe B Artura Nebe całej działalności między dniem 23 czerwca a 13 lipca 1941 roku. Grupa, która wyruszyła przed rozpoczęciem działań w Chemnitz przez Poznań, Warszawę, Białystok, trafiła m.in. do Mińska. Ja nie jestem specjalistą, nie jestem zawodowym historykiem. Nie wiem, trafiono na ten materiał w archiwum Gałka i został opublikowany w Głosie. Nie wiem, czy to jest zwierzchnik jednej z tych Einsatzkommando, czy też kolega po fachu, mówiąc ordynarnie, tych, co byli w Jedwabnem. Relacja jest straszna. Mówi się o samochodach mordujących i wiele jeszcze innych rzeczy. Ale jest to raport nie bardzo syntetyczny, to są tylko dwie szpalty. I nie są zupełnie niezrozumiałe w sumie, jeśli się nie weźmie pod uwagę, że Gestapo, które tym się zajmowało, współpracowało przez lata, od najwcześniej od swojego powstania, z NKWD w latach 30. i było uczone. A jeśli chodzi o metody NKWD, to akurat w Polsce mamy całą masę książek wydanych pod pseudonimem literackim Wiktor Suworow, ale pana Rezun skądinąd. I tam można w detalach zobaczyć dokładnie symetryczną sytuację, która się działa po stronie radzieckiej. Tylko z tym, czy sowieckiej, stalinowskiej, tylko z tym, że tam jest w detalach opisane i to, co tutaj jest syntetycznie w tym raporcie za kilka dni, to można zobaczyć, jak to było zorganizowane, jak i przenieść to z powrotem i zobaczyć, jak oddziały frontowe armii niemieckiej współdziałały z oddziałami tyłowymi, jak tyłowe współpracowały z policją, jak policja współpracowała z Gestapo, jak Gestapo współpracowało z Einsatzgruppe i jak dowódca armii musiał koordynować działania poprzez Himmlera i podległych działaczy. Ale póki się my nie mamy tak wspaniałych i syntetycznych opracowań, jak te opracowania, bo część książek Suworowa to są książki literackie, ale jak książki dokumentacyjne Suworowa, łącznie z tajnymi rozkazami Stalina, przygotowującymi operacje na 41 rok od 40. To jest, każdy, kto chce coś wiedzieć na temat działań Einsatzgruppe, powinien chyba ten raport szefa przesłany Himmlerowi przeczytać. Ale to pewnie panowie profesorowie znają. Natomiast chcę przejść do następnej sprawy. Mianowicie ludność, jaka tam mieszkała, to nie należy zapominać, że historycznie było to pogranicze polsko-litewskie, równocześnie było to pogranicze polsko-mazurskie, a na Litwie były to ziemie białoruskie. W związku z tym tam się trafiała ludność wszelkiej maści i wyróżniły się we współpracy z Gestapo ludzie, którzy później wpisali się na Volkslistę, a wcześniej się wpisywali na listę czołowych obywateli Związku Radzieckiego. Także to jest, zmieniali nazwiska i wiele jeszcze innych rzeczy. Także w ogóle mówienie o Polakach w tym kontekście jest nadużyciem historycznym, bo najpierw trzeba by było się spytać, kto był Białorusinem, kto był Poleszukiem, kto był Litwinem, kto był Polakiem, kto był Volksdeutschem, jakie były między nimi powiązania i animozje również innej natury, na przykład majątkowej. Ale teraz przejdę do tej relacji. Zaznaczam, że to nie jest koniec, mimo że wiem, że czas szybko leci. Miałem, proszono mnie, żebym nie operował tym, póki nie zostanie opublikowane, ale datą limitu nie będzie konferencji prasowej, ale datą graniczną, o której mi powiedziano, to był 4 lipca. Nie wiem, czy to było, czy konferencja prasowa była, natomiast dotyczy to ostatniego zeznania pod przysięgą pana Edwarda Orłowskiego. A kto to jest pan magister Edward Orłowski? To jest katolik, ksiądz, proboszcz parafii Jedwabnego, dziekan dziekanatu, obecnie akurat kończący 70 lat, właśnie ogłosił, złożył pod przysięgą zeznanie niecały miesiąc temu. A dlaczego ksiądz Orłowski? Ano dlatego, że los chciał, że on pracował jako wikariusz z księdzem proboszczem Kęblińskim. I pracował przez parę lat i ksiądz Kębliński wieczorem mu opowiadał, kiedy on był wikarym, jak ta sytuacja wyglądała. A któż to jest pan Orłowski, jak to mówili, pan papież, a więc nasz ukochany ksiądz Orłowski? Wybitny młody człowiek, który był zwycięzcą pierwszej olimpiady technicznej powojennej i miał być przyjęty na uczelnię. I mimo to poszedł do seminarium, za co miał ogromne kłopoty. Któż to jest jeszcze ksiądz Orłowski? Ano osoba, która powinna przepraszać za to, że żyje, bo najpierw o mało co nie została wydana NKWD, a po wojnie o mało co nie została wydana UB. A przez kogo? A przez Żydów. I cóż ksiądz Orłowski przygotowywał doktorat, jest specjalistą od kontaktów międzywyznaniowych, a więc to nie jest jakby wrogowie mówili, a jakiś tam ksiądz. Wybitna indywidualność, owszem, już wiekowy. I cóż on pisze? Ano, on podaje, zeznaje pod przysięgą, że w rzeczywistości w Jedwabnym chce się przykryć inną zbrodnią. Ano chce się przykryć zbrodnię, w której dopiero co, nieco wcześniej, Żydzi wymordowali Polaków. Czytam. Sprawa korzeniami sięga roku 1939, kiedy do Jedwabnego przyszli Niemcy, ale na podstawie umowy Ribbentrop-Mołotow ustąpili miejsca Sowietom. Po wkroczeniu Sowietów Żydzi przywitali kwiatami, objęli stanowiska w urzędzie miejskim, utworzyli z młodych Żydów sowiecką milicję i przystąpili do współpracy z NKWD. Współpraca ta polegała na tym, że udzielali od niej NKWD szczegółowych informacji. A ponieważ w październiku 1939 roku zawiązał się ruch oporu, była to szkoła do kształcenia w walce partyzanckiej 3 powiatów – łomżyńskiego, białostockiego i augustowskiego. Zgromadziło się tu trochę ludzi ze szkół wojskowych, podwarszawskich i warszawskich. Mieszkali oni i działali w Jedwabnym, ale Żydzi ich szpiegowali. Dlatego też przenieśli się do sąsiedniej wsi Kubrzany, ale i tam ich szpiegowano. Wtedy przenieśli się za Biebrze, na terenie bagiennym, do uroczyska Kobielno, gdzie była leśniczówka, która stała się terenem ich pobytu. Ale i tam ich również wyszpiegowano. I w tym był duży udział Żydów jedwabieńskich. W dzień zesłania Ducha Świętego 1941 roku, o czym mówili przed chwilą panowie profesorowie, najechało NKWD i oddziały Czerwonej Armii. I tam rozegrała się walka, w której zginęli partyzanci, ale o wiele więcej żołnierzy NKWD. Po tym wypadku były najboleśniejsze zsyłki. Żydzi przygotowywali listy patriotów, ludzi wartościowych, wykształconych, których należało jak najszybciej wywieźć. Czynnie uczestniczyli Żydzi w aresztowaniu, przyprowadzali NKWD-istów w miejsce zamieszkiwania skazańców i wraz z NKWD wywożono furmankami do Łomży na stację kolejową. Furmanki były konwojowane przez uzbrojonych w karabiny Żydów. Matki i żony aresztowanych błagały Żydów sąsiadów, aby umożliwiono ucieczkę ich mężom i synom. w czasie drogi do stacji. Żydzi jednak nie dopuścili do żadnej ucieczki. Nieznany jest ani jeden przypadek, aby komuś pomogli uciec. Najbardziej był tragiczny ostatni obwód tuż przed wkroczeniem Niemców do Łodzi, do Łomży, tuż przed wybuchem wojny. Olbrzymi skład pociągu składającego się z wagonów bydlęcych nie zdążył zabrać wszystkich ludzi. Pozostali zostali umieszczeni w więzieniu, oczekując na następny transport. 22 czerwca Niemcy wkroczyli do Łomży, więźniowie sforsowali drzwi i zamki, wydobyli się z więzienia, powracając do Jedwabnego, spotykając tu Żydów, którzy ich konwojowali. Mieszkania Polaków były zajęte, rodziny były wywiezione w głąb Rosji. Polacy wracając nie mieli się gdzie podziać. Otóż co się dalej dzieje? Wydawałoby się, że rzeczy się dzieją tragiczne. Otóż nie. Polacy pomagają Żydom się uratować przed Niemcami. Mianowicie nieprawdą jest, jak mówią, że to Polacy na wieść o ucieczce Rosjan rzucili się, jak tylko Sowieci odeszli, rzucili się na Żydów. Mianowicie przez pierwsze dni poprzedzające likwidację Żydów władze niemieckie zganiały Żydów na rynek do pracy celem wyrywania trawy na rynku, a po wyrywaniu trawy rozpuszczali do domów. Drugiego dnia znowu powtórzyli ten eksperyment i dopiero trzeciego dnia postanowili ich zamordować, tak więc dopiero trzeciego dnia dokonano spalenia Żydów. I co się w międzyczasie dzieje? Otóż z księdzem Kęblińskim mieszka ksiądz czy pastor, ksiądz chyba, z armii niemieckiej. Armia niemiecka się szybko posuwa, w związku z tym on zaraz odjedzie, ale on mówi księdzu, że Niemcy będą, przyjdą grupy, które będą mordowały. I wówczas ksiądz Kębliński informuje Żydów, co do których miał przekonanie, że nie będą, nie zdradzą go, bo groziła mu za to natychmiastowe rozstrzelanie i powiedział, żeby natychmiast uciekali. I nie wszyscy uwierzyli. Natomiast trzeciego dnia powiedziano Żydom, że nie będą już wyrywali trawę, tylko że zostaną przesiedleni. I oni tak to też poszli ze swoimi rzeczami, z Żydem, który zajmował się obrzezaniem rytualnym. I w związku z tym znaleziono na tym pogorzelisku między innymi nóż, co potem interpretowano, że Polacy ten właśnie nóż rytualny do obrzezywania małych dzieci, co interpretowano jako, że Polacy nożami mordowali Żydów. Co dalej? Ksiądz Kębliński, który stalił się przed oficerem odpowiedzialnym i powiedział, żeby coś zrobił, żeby nie było tej masakry, został ostrzeżony, że sam zostanie natychmiast rozstrzelany, bo to sięga bardzo wysoko i nikt tych rozkazów powstrzymać nie może. I to jest, to są, a więc mamy do czynienia ze zbrodnią Żydów na Polakach w Jedwabnym. I to ze zbrodnią masową. I to nie przytaczam reszty szczegółów. Ale dalej. Poproszę ojca, bo to są ważne rzeczy. Ja wiem, że czas leci, ale to są ważne rzeczy.
Panie profesorze?
Proszę ojca, tak. A więc...
Momencik, może pan profesor słowo?
Myślę, że najlepsze byłoby, bo jednak to jest o przesłanie relacji, tak, relacji po prostu. Tym bardziej, że niektóre sprawy, tu właśnie jeśli chodzi o księdza Kęblińskiego, to są jednak znane z innych pozycji. I na przykład to, co pan mówił, że Niemcy najpierw, że to nie Polacy, a Niemcy mordowali Żydów, ja przypominałem, nawet porównując relacje w książeczce Jedwabne, skądinąd nieprzychylnej Polakom, wydanej w 1980 roku, gdzie relacja Rywki Fogel, Żydówki, jest diametralnie sprzeczna z tym, co pisał Gross, powołując się na relację Wassersteina. Wasserstein twierdził, że to Polacy mordowali Żydów i wymieniał nazwiska Jakuba Kaca, Eli Krawieckiego, a tych samych Rywka Fogel podała, że to Niemcy po wkroczeniu mordowali i podała te same nazwiska Jakuba Kaca, Eli Krawieckiego. Poza tym myślę, że ważna jest oczywiście ta kwestia, jeśli chodzi o to, że ksiądz Kępliński ostrzegał Żydów, próbował ostrzec Żydów. To jest znana już z niektórych relacji, które zostały wydrukowane, tylko chodzi o to, że to przeciwstawiać temu fałszywemu, jakże oszczerczemu obrazowi polskiego duchowieństwa danego przez Grossa jako czarnej krwiożercze. To ja mówię, najlepsze byłoby, bo no, chcemy dopuścić jak największą ilość osób z różnymi problemami do pytania, do pytań, do uwag w tych sprawach i po prostu to przesłanie relacji, której pan mówi na przykład na adres Niedzieli dla mnie, no ja myślę, że przecież sam zainteresowany ksiądz Orłowski, kiedy zechce, na pewno też z tym wystąpi. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o zbrodniach, to ja bym może, nie wiem, czy tak ostro użycie zbrodnie żydowskie, faktem jest to, co pan powiedział wcześniej, że donosy na Polaków, układanie list do deportacji, nie mówiąc czasem też o bezpośrednim mordowaniu Polaków, jak to już wspominał profesor Bender, ale Dominikanów w Czortkowie, przy Żydów NKWD-stów, czy polskich więźniów w Tarnopolu, gdzie właśnie ksiądz Szetelnicki w książce Trębowla Bastion Wiary podawał nazwiska morderców. Dawid Kramer, Dawid Rosenberg, Kimmel, etc. I tu się dziwię, że Instytut Pamięci Narodowej nie zajmuje się przy tymi tropieniem tych zbrodni na Polakach, kiedy są znani sprawcy. Tak jak podkreślam jeszcze raz, w sprawie Koniuchów znani są mordercy. W sprawie więzienia w Tarnopolu znani są mordercy. W sprawie zamordowania Dominikanów wiadomo jest przynajmniej o jednym mordercy żydowskim. Dlaczego się o tym nie pisze? Dlaczego przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej na ten temat milczą jak grób, a ciągle zajmują się, zwłaszcza jedna osoba, Kieres, przypisywaniem za wszelką cenę winy Polaków.
Prosił pana o przesłanie właśnie tych relacji, gdyby pan mógł, chociażby dla profesora Grossa na jego adres do niedzieli.
Grossa,
jesteśmy zmęczeni. A ta postać tego, jak ja mówię, bajarza, ale w strasznej opowieści, ciągle nam się tutaj jawi. Byłoby dobrze, bo część tego, o co pan mówi, jest podane w Jedwabne w oczach świadków.
Wydanej Boże,
tak, we Włocławku przez księdza Marciniaka, tak, przez duszpasterstwo rolników, któremu przewodzi ksiądz biskup Andrzejewski. Niech pan to łaskawie prześle, to można będzie skorelować.
Panie profesorze, tak. Dalej oczywista taka rzecz, która nie zawsze jest wydobywana, że gdy pod koniec lat 40. wprowadzono wówczas ten pierwszy proces dotyczący Jedwabnego, tak, to się działo na terenie tak zwanego Podlasia, gdzie jeszcze działały grupy akowskie, które nie złożyły broni.
Działały aż do połowy lat 50.
W związku z tym UB miało wszelki, zresztą ta ziemia była przez nich traktowana jako ziemia przeklęta prawie, że. I w związku z tym oni szukali wszelkich metod, żeby tę ludność ośmieszyć, przedstawić jako zacofaną, ciemną. I to sam fakt, że mimo presji, ogromnych presji, o których zresztą pan profesor Nowak wspomina w swoich tych kłamstwach,
Słynny partyzant Marchewka tam działał.
Tak, tu kłamstwa Grossa.
Ryba.
Że nie zdołało, że wtedy UB nie zdołało zmusić w tej tak czarnej nocy do złożenia jawnie fałszywych zeznań po to, żeby pognębić tą ludność, jest najlepszym dowodem tego, że wówczas nie byli w tej stanie tej sprawy nic już więcej wycisnąć.
Drogi panie, naprawdę trzeba dopuścić inne osoby jeszcze, żeby mogły tutaj zabrać głos. Gdyby pan to mógł przesłać, te cenne swoje uwagi później dla nas, będziemy panu bardzo zobowiązani.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Ale ojcze, tak? To jest ważna rzecz.
Ja wiem, tylko że wie pan, ja rozumiem. Nie możemy właśnie tak zrobić, żeby ktoś, prawda, też wygłaszał takie długie koreferaty, prawda? Tak, jeszcze są inni i dlatego prosimy też o przesłanie tutaj. Pan profesor Jerzy Robert Nowak powiedział, na jaki adres. Dziękuję i przepraszam bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony z Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jerzy z Paryża. Kłaniam się serdecznie ojcu oraz szanownym panom profesorom. Słucham cały czas tejże audycji. No i chciałbym również podzielić się z państwem również i moimi odczuciami. Otóż osobiście uważam, że w tej kwestii, jak i w każdych innych podobnych kwestiach, najbardziej niebezpieczną i najbardziej odpowiedzialną grupą jest grupa, że tak się wyrażę, sprzedawczyków w kraju naszym. Najgroźniejszy jest wróg wewnątrz, bo to, że na przykład zagraniczni wykupują nasze ziemie, to nie jest ich wina. To jest wina tych, którzy na to zezwalają i insynuują i podjudzają, żeby wykupywano u nas ziemię. To, że pojawiają się wśród Żydów, pojawi się jakaś niewielka grupa dziwnych nacjonalistów, materialistów szukających tylko zysku i wyzyskująca uczucia nawet wiary mojżeszowej, by zakryć tylko swoje interesiki i szukać tylko pieniędzy i kozłów ofiarnych, to jeszcze nie jest takie groźne. Jak najgroźniejsi są ci powielacze wewnętrzni, którzy wewnątrz kraju zgadzają się na to i milczą i przyklaskują, to ci są najgroźniejsi. I jeśli pan profesor wspominał tutaj o jakimś wymierzeniu kary, to jedynie tylko dla nich ona może być wymierzona. Oczywiście, gdyby nie było wewnątrz zdrajców, to i tego typu szkalowania miałyby oddźwięk i odwet bardzo głośny w mass mediach, i to i w gazetach, i w prasie, tak jak w każdym innym narodzie. Ale jeśli u nas w dalszym ciągu istnieją sprzedawczyki, którzy z jednej strony przełożyli się na drugą, bo szukają własne interesy, jak kiedyś w PAS kłaniano się Moskwie, by zyskać, tak teraz kłaniają się innym uzurpatorom z innej z zagranicy, z zachodu, to dlatego się u nas takie rzeczy dzieją, bo szukają własnego interesu. Oni zezwalają na to, kłaniają się, ponieważ głównym motywem ich działania jest ich interes. I to dlatego się w Polsce dzieje. I tych powinniśmy bezwzględnie, tym powinniśmy bezwzględnie wytykać ten potworny błąd i szkalowanie, i dopuszczanie do szkalowania naszego narodu, bo oni są najbardziej winni.
Tak, tylko że oni też może tak patrzą, że to jest właśnie w ich interesie, dlatego... Tak.
Ale ja może chciałbym coś dodać. Zgadzają się z panem, bo myślę, że wszyscy się zgadzają. Ja przypomnę, kiedyś pisał ksiądz Krostowski, że my, że nie tak są groźni antypolacy pośród Żydów, jak to, jak ci, którzy ich wspierają przez służalstwo. Polacy, którzy chcą za wszelką cenę im się przypodobać. Ja dodam, przypodobać się Żydom, Niemcom, Rosjanom, Amerykanom. Mamy zbyt wiele osób, jurgieltników, zwłaszcza wśród dzisiejszych elit, czy raczej pseudoelit.
A lud zbyt poczciwy.
Tak, zbyt dużo zdrajów, jak to było w pieśni XIX-wiecznej. Zdrajców przybywa, a lud zbyt przeciwny. Zbyt poczciwy. Karą powinno być obnażenie, zdemaskowanie. Dlatego mówię, potrzebne jest opublikowanie czegoś w stylu parady klakierów, to pokazało.
Nowy temat, tak.
No właśnie o tym myślę. Pokazanie tych, którzy się zhańbili jako nowa targowica dzisiaj. A ja przypomnę jakby na potwierdzenie pana słów, co pisał kardynał Stefan Wyszyński. Otóż już w 1957 roku, co pisał i co mówił, w 1957 roku w rozmowie z Cyrankiewiczem przeciwstawił się temu, że duża część prasy polskiej puszcza pogłoski o rzekomym antysemityzmie i to za granicę. I ten antysemityzm rzekomy to jest właśnie w oczach prasy polskiej, ale przynosi nam ewidentne straty w oczach świata. I przypomnę, ten sam prymas tysiąclecia, który w 1981 roku ostrzegał niestety jakże dalekowzrocznie o groźbie nowej targowicy. Ale ja myślę, że powinno powinno być karą obnażenie i demaskowanie tych ludzi, ale także powinny być pozwy sądowe przeciwko antypolakom, przeciwko tym, którzy sieją najskrajniejsze oszczerstwa. Tak, prokuratorzy. Ja się dziwię, że nie słyszę o pozwach przeciwko skrajnemu oszczercy antypolskiemu w tygodniku Wprost Jerzemu Sławomirowi Macowi. To, co on wyrabia, jeśli chodzi o fałszerstwa na temat Polski, ja się dziwię, że patriotyczne, niegdyś tak patriotyczne, poznańskie może znieść tego typu jegomościa.
Ale to chyba jest uzależnione od głównego redaktora, prawda?
No, jak pamiętamy, główny redaktor Marek Król, były sekretarz KC PZPR-u i znów wracamy w dobie Rakowskiego do tego samego. Po co dla tamtych panów jest szkalowanie kościoła, szkalowanie patriotyzmu? Otóż biskup Adam Lepa już w 1992 roku zwrócił na to uwagę. Chodzi walka, ataki na rzekomy polski antyklerykalizm, na patriotyzm, na rzekomy antysemityzm, to są jako temat zastępczy dla odwrócenia uwagi od jedynej, najważniejszej rzeczy nierozliczonej w Polsce, zbrodni komunistycznych.
Dziękuję bardzo, panie Jurku. Pozdrawiamy też Francję bardzo serdecznie, naszych przyjaciół. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca i dzisiejszych gości, panu profesorze. Ja chciałbym dołączyć do dzisiejszej rozmowy najnowszy głos, który jest w jutrzejszym wydaniu gazety w dużym mieście w Niemczech. Mianowicie korespondentka z Warszawy, niemiecka, donosi tutaj, że w sprawie Jedwabnego nie ma mowy o winie oraz o pokucie. Tak. Panie profesorze, pan profesor, o ile wiem, zna już jeden artykuł, ponieważ pisał pan profesor o tej korespondencji.
No to co w Tygodniku Powszechnym wypisała bzdury, oszczercze, przypisując Polakom między innymi udział w pogromie Żydów w czerwcu 1941.
Jak tak może być, że w naszej gazetach pozwalamy sobie na pisanie takich bzdur, prawda?
No właśnie, były tam szereg, parę osób protestowało, prostując, nawet o dziwo, pani Grabska z Warszawy, też, która mieszkała wtedy we Lwowie, że to jest fałszywe twierdzenie. Notabene Andrzej Żbikowski, pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego, 8 lat temu jednoznacznie pisał w biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego, że w ogromnej części miejscowości, gdzie doszło do zajść antyżydowskich, to było z udziałem Ukraińców i w tym kontekście wymieniał Lwowie. A w Tygodniku Powszechnym, jak gdyby nic nie wiedzieli, szanowni redaktorzy, o prawdzie, zamieszczono artykuł Niemki pani Lesser, wyraźnie szkalujący Polaków i przypisujący im współudział w mordowaniu Żydów we Lwowie. Kiedy właśnie i Polacy byli zagrożeni przez wybuch szowinizmu ukraińskiego w tych dniach powtórczenia.
Co się ta autorka teraz panna mówi?
Tak, więc ta autorka tutaj opiera się na następnych kłamstwach. Mianowicie, nie dosyć, że w tym pierwszym artykule, o którym pan profesor wspomniał, poparła wszystkie tezy pana Grossa, to tym razem twierdzi, że, i to jest kłamstwo, natomiast to kłamstwo wprowadza dość dużo czytelników tejże gazety w Niemczech, mianowicie, że jest jeszcze trzecia mogiła na cmentarzu żydowskim, która nie została otwarta ze względu na to, ażeby nie zakłócać spokoju zmarłych. Jak wszyscy wiemy, takiej trzeciej mogiły nie ma. To zostało stwierdzone przy pracach ekshumacyjnych. Następnie obala ona tezę, że naturalnie w tym artykule, że ta amunicja, która została znaleziona, ona może pochodzić z niemieckiej broni, ale przypomina tutaj, że przebiegał dwa razy front podczas II wojny światowej, a więc na początku i na końcu II wojny światowej. Tylko nic nie wspomina w swoich kłamstwach o tym, że właśnie tę amunicję znaleziono po prostu wśród szczątków ludzkich oraz ta amunicja została wystrzelona w trakcie prawdopodobnie, jak te osoby próbowały wydostać się ze stodoły, co zostało stwierdzone, ponieważ zostały części tej amunicji stopione w tym ogniu. To jest następne kłamstwo, ona to pomija i następny atak, jak zawsze u tej pani, jest atak na polski kościół, o tym, że modlitwa w kościele z udziałem polskich duchownych nie była wystarczająca i tak dalej. Panie profesorze, odnośnie szybkości przekazywania tychże wiadomości, ja już to dokonałem i obydwa teksty, a więc ten tekst, który ukaże się w jutrzejszym wydaniu, on teraz w nocy mogłem go po prostu tak przetworzyć, aby pan profesor go otrzymał i będzie pan profesor miał go faksem, oraz tęże relację, którą uprzejmie przeczytał jeden z poprzedników, mianowicie relację księdza Orłowskiego, która jest dostępna w internecie. Ona jest bardzo rzeczowa w pełni, też pan profesor ją będzie miał w ten sposób. Ona została 6 tego miesiąca opublikowana. I teraz jeszcze następna prośba do Jerzego z Paryża, aby może za uprzejmym przyzwoleniem pana profesora spróbował się skontaktować tutaj ze mną w Niemczech, dlatego że my tutaj, pomagając naszym rodakom w kraju, powinniśmy też zbierać szeregi i nasze tutaj przemyślenia, obserwacje, a przede wszystkim to, że niestety musimy dość często wyręczać polskie służby dyplomatyczne, które są absolutnie ubezwłasnowolnione. Dlaczego używamy tak mocnego słowa?
Poza tym Wójcicki, osławiony dyrektor ośrodka w Düsseldorfie.
Tak jest i niestety tutaj muszę już bardzo przykrą wiadomość podać, że tenże osławiony, on wraca z powrotem na stanowisko do Niemiec, co jest już skandaliczne, dlatego że nawet część dyplomatów po prostu zaprotestowała przeciwko temu pisemnie. Niestety wszystko wiedzącemu na wszystkie tematy panu ministrowi spraw zagranicznych jest to zupełnie obojętne i z powrotem ten antypolski działacz, który tutaj promował wszystkich mieszkających na terenie Polski, tylko nie Polaków, kulturę wszystkich grup narodowościowych i etnicznych, tylko nie polskich, on wraca z powrotem na stanowisko dyrektora. Tak to tutaj wygląda. No zresztą finał był jednoznaczny tego, ponieważ dziesięciolecie traktatu polsko-niemieckiego, który wyraźnie pomija mniejszość polską tutaj mieszkającą w Niemczech.
2 miliony nieobecnych, jak mi
się tak. On zresztą napisał tę książkę za pieniądze niemieckie, podobnie zresztą jak i wszystkie te sprawy związane z Jedwabnem. Ja tutaj podejrzewam, że łącznie z filmem Lista Schindlera, który zrobił Spielberg, to było wszystko robione za pieniądze niemieckie, ponieważ Niemcy dzisiaj mają swoje następne powołanie, nie na następne tysiąclecie, mianowicie wyłgać się kosztem między innymi Polaków z odpowiedzialności za II wojnę światową. Serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Ja mam tutaj tylko parę uwag. To, co pan przytoczył jako opinię pani Lesser, to są wręcz straszne kłamstwa, bo ona sugeruje, że był, że te łuski, te ślady naboi, to się nagromadziły w rezultacie jakiegoś mitycznego, wymyślonego przez nią boju o stodołę, czy bitwy o stodołę. A jak wiadomo, łuski nagromadziły się akurat w tej stodole ze strzelania do próbujących wydostać się z niej. To jest nowa jakaś historiografka, specjalistka od odkrywania nowych bitew historycznych. Teraz, ale to wiele, że wiele, z wielu kłamstwami już ostatnio się spotkaliśmy. Była i taka próba dowodzenia, że chociaż rzeczywiście broń znaleziono i chociaż wiadomo, że Polacy nie mieli broni, to jednak ktoś próbował twierdzić, a być może Polacy ukradli broń skądś tam i oni jednak to strzelali. To nie dodają tylko tego, że jacy Polacy ośmieliliby się strzelać i używać broń, nawet skradzioną, w sytuacji, gdy za posiadanie broni groziła kara śmierci od niemieckich okupantów, nie mówiąc o tym, że groziła kara śmierci nawet za posiadanie radioodbiorników. Trzeba to przypominać młodszym pokoleniom, mogą nie wiedzieć. Jeszcze pan wspomniał o internecie. Ja myślę, że to jest ogromnie cenny środek, który powinniśmy w o wiele większym stopniu wykorzystywać. To nawet, oczywiście oni też będą próbować to cenzurować, ale to jest o wiele trudniej i wtedy myślę, że to jest ważne, że ten nowoczesny środek już częstokroć staje się wykładnią, okazją do przedstawiania poglądów patriotycznych i chrześcijańskich. Myślę, że bardzo ważnym faktem było to, że w internecie wyraźnie zwyciężyło przeciwko poprawności politycznej, zwyciężyła obrona filmu Herberta, filmu o Herbercie, pana Zalewskiego, który tak długo próbowano i niechlubnie blokować ze względu na bardzo ostre, jak wiadomo, wypowiedzi Herberta o Michniku i Miłoszu. To bardzo cenne, że już w tak nowoczesnym środku przekazu jak internet wygrywa nasza opcja. Trzeba zrobić wszystko, żeby to było, się utrwaliło.
Panie Stanisławie, to wszystko.
Dziękuję,
tak?
Szczęść Boże. Jeśli nie ma pytań, to się pożegnam.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Mam się włączyć do dyskusji.
Tak, jesteśmy na antenie. Pani imię?
Zofia.
Proszę bardzo, skąd telefon?
Z Łodzi.
Słuchamy.
Chciałam dać świadectwo mojego nieżyjącego już męża, który był w Oświęcimiu i ratował Żydów. Po prostu Żydzi, którzy byli kapo dla Żydów, to po prostu oni się ich bali, bo oni ich bili za wszelką cenę, aby przeżyć. Mój mąż był pomocnikiem w paczkarni. Zrobili nalot na chleb, dawali Żydom. Dawali odzież, za co został ciężko pobity, zęby mu wybili. Ratował z izby chorych Żydów, w tak zwanej umieralni, gdzie chorowali na tyfus. Proszę pana, po wojnie, gdy wrócił do Polski, poszliśmy z mężem, ja już jako narzeczona, do pani Wandy Jakubowskiej, która była też w Oświęcimiu. Jak ojciec może wie, kręciła film o Oświęcimiu. I ta pani Wanda Jakubowska, Żydówka, ostrzegła mojego męża przez NKWD, które się interesuje Polakami, którzy pomagali Żydom. Czyli Żydzi przeciwko Żydom. Dlaczego pan Gross tego po prostu wątku nie podejmie?
Przepraszam bardzo, można panią zapytać. Ostrzegła chcąc świadomie pomóc mu, ostrzegła, czy też tylko chciała go przestraszyć, bo nie, chodzi o intencje pani Jakubowskiej.
Nie, pani Jakubowska, bo mąż chciał, był bez pracy, studiował, chciał się dostać, załapać do tego filmu, ponieważ siedział i tam był ostatnim, który wychodził z Oświęcimia i chciał po prostu zarobić trochę na tym filmie. Ostrzegła go, żeby się nie pokazywał, żeby jak może się wymeldował. Mąż się na ten czas wymeldował do Lubienia Kujawskiego, gdzie miał rodzinę, po prostu żeby nie był, bo był poszukiwany przez NKWD, przez Żydów. Pani Jakubowska wyraźnie powiedziała, jeśli chcesz dziecko przeżyć, to uciekaj. Mąż miał 16 lat, jak był w szarych szeregach i aresztowany był z ojcem i bratem. Brat był na Majdanku, ojciec zginął w Palmirach. Siostra się uratowała, która później była w AK w Powstaniu, bo była u koleżanki, była godzina policyjna. Mąż z tego tytułu po prostu nawet do zbowidu się nie zapisywał, bo się bał, że tam jest żydostwo. I umarł. I ja po nim jestem synem już 30 lat wdową, nie mam żadnego tego, a pamiętam jak mąż opowiadał, jak kapo żydowskie na obozie dla Żydów tak ich biło, gnębiło, że oni się modlili o to, żeby każdy był Polak, Rosjanin, Ukrainiec, ktokolwiek, aby nie Żyd, był kapo. Mąż jeździł po Oświęcimiu, bo był pomocnikiem w paczkarni. Robili różne tam przekręty, żeby pomagać. Chodził na Stradę Aryjską, pomagał Żydom, za co został złapany, pobity. Na całym ciele miał gulę, miał zęby wybite. No i z tego nic nie miał. Po 56 roku dopiero przemeldował się do Łodzi, jak Stalin umarł. I nie wierzę w to, że wszyscy Żydzi byli tacy za sobą i że nikt nie żyje z Żydów, którzy pamiętali, jak ich rodacy ich gnębili. Dlaczego pan Gross się nie zajmie historią Oświęcimia? Nigdy nie słyszałam, ani chociaż śledzę to wszystko. I chciałabym powiedzieć, że nie życzę sobie, żeby ktokolwiek w moim imieniu przepraszał Żydów, ponieważ byli Żydzi, którzy mordowali swoich Żydów. Byli Polacy, którzy pomagali. Ja sama pomagałam jako 12-letnia dziewczynka, jak Żydzi byli transportowani z getta łódzkiego. Po 2 dni siedziałam w komórce po prostu.